Chciałem na początku, abyśmy się pomodlili, aby Duch Święty przemówił do nas, tak? Bo Słowo Boże, kiedy jest głoszone, ono powinno być ożywione Duchem Świętym. Ono nie może być tylko literą. Ono musi również mieć ten aspekt duchowy, który trafia do naszych serc i który te nasze serca dotyka i przemienia. Ojcze, prosimy Cię, abyś Ty błogosławił nas, Panie, dzisiaj. Abyś Ty błogosławił dzisiejszy ten czas, Panie, zastosowania Twojego Słowa, Panie. Aby Twoje Słowo, Panie, było żywe i skuteczne, Panie, jak miecz, który przenika stawy kości, Panie, i który, Panie, przenika serca ludzi, Panie. Prosimy Cię, aby to Słowo, Panie, które od Ciebie jest, Panie, aby dotykało się nas, Panie. Dziękujemy Ci. Ożywiaj, Panie. I prosimy Cię, otwórz nasze serca, abyśmy rozumieli, abyśmy słyszeli i rozumieli, tak mówi Twoje Słowo. Kiedy pada ziarno i kiedy nie ma tej gleby, to ono usycha, ale Panie, chcemy, aby Słowo, Panie Twoje, mogło rosnąć w nas. Chwała Tobie za to. Amen. Dzisiaj chciałem się podzielić takim tematem, który tu już od wielu miesięcy jakoś tak rozmawiałem z niektórymi osobami, i ciągle ten temat był taki trochę, to jest taki temat dość niepopularny, no co ja będę tu dużo mówił, ale taki bardzo istotny, taki bardzo podstawowy, taki bardzo potrzebny w naszym życiu. A jest to temat pieniędzy. Cieszycie się? Ze względu na to, że w naszym zborze jestem skarbnikiem, więc jakby trochę z urzędu mam takie prawo i obowiązek na ten temat czasami coś powiedzieć. Myślę, że jest to istotna sprawa w naszym życiu. Nasze życie, ono się składa z różnych płaszczyzn, z różnych elementów. My mamy w naszym życiu różne te sfery, czyli tą sferę emocjonalną, sferę duchową, ale również sferę materialną. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy Biblia w ogóle na temat pieniędzy coś mówi? Czy pieniądze to jest coś takiego, co w ogóle Bóg jakoś sobie, że tak powiem, zawraca głowę tym, tak? Że pieniądze, czy to jest rzecz duchowa, która powinna być w Biblii, jakoś w jakiś sposób umieszczona? Przepraszam, muszę wziąć ten, bo... Nie o to chodzi, ale ręki nie mam.
Się nie nagra.
Dobrze, to z tego. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci rozdział. Trzeci rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, 10 od 10 wiersza. Bo gdy byliśmy u was, nakazałem wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy was postępują nieprzystojnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Apostoł Paweł do Tesaloniczan napisał, że praca, czyli inaczej praca, która ma na celu zapewnienie naszego utrzymania, czyli zarabianie pieniędzy, inaczej mówiąc, jest wręcz obowiązkiem chrześcijańskim. Każdy chrześcijanin, każdy, kto żyje, powinien w jakiś sposób zarabiać na swoje utrzymanie. Oczywiście nie dotyczy to może osób chorych, osób starszych i dzieci, tak, które to jakby nie są w stanie zarabiać pieniędzy, ale każdy człowiek, który w jakiś sposób jest zdrowy i który ma możliwość zarabiania pieniędzy, powinien to robić. To jest wręcz nakaz apostolski, abyśmy ten, kto nie pracuje, niechaj nie je. Jest to bardzo takie brutalne, bym powiedział. kto nie pracuje, niechaj nie je. Ale z drugiej strony apostoł Paweł mówi, że no są ludzie, którzy nic nie robią, chodzą, coś wiecie, coś czegoś szukają, nie wiadomo co robią, nie wiadomo o co im chodzi, a jakby są może na utrzymaniu innych ludzi. I to jest postawa, którą apostołowi się nie podoba. I myślę, że każdemu z nas, kiedy widzimy człowieka, który jest zdrowy, który może pracować, a nie pracuje, a tylko coś tam nie wiadomo co robi, to jest to też nie do zaakceptowania przez nasze jakieś patrzenie. I widzimy, że tutaj jest poruszona ta sprawa pieniędzy. Pierwszy Tymoteusza, kiedy otworzymy. 6 rozdział. Naprawdę to jest niewygodne. Od 6 wiersza. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie, odzież, poprzestajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem, i ten wers jest tutaj kluczowy, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, którzy ulegają jej, zbaczają z drogi wiary i uwikują się sami w przeróżne cierpienia. Czy widzimy, że pieniądze jako takie, one nie są złe, bo czasami niektórzy chrześcijanie uważają, że w ogóle mowa o pieniądzach, o zarabianiu pieniędzy, o jakichś sprawach materialnych jest nieduchowa i jest to coś wręcz nagannego, żeby w ogóle o tym mówić i o tym myśleć, tak? A tutaj do Tymoteusza Paweł pisze, że to nie pieniądze są złe, to nie pieniądze są jakimś źródłem zła, ale miłość do pieniędzy. Miłość, która po prostu, bo serce człowieka jest to takie miejsce, gdzie my wartościujemy rzeczy. W naszym sercu wielokrotnie w Biblii jest napisane, że strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. To w sercu naszym my mówimy, co jest ważne, a co jest nieważne. To w sercu naszym my kochamy lub nie kochamy czegoś. To w sercu naszym to jest takie miejsce, gdzie na przykład Bóg jedyne, co chce od człowieka tak naprawdę, to jest jego serce, bo my w naszym sercu znajdujemy motywację do życia, do wartości, do tego, za co chcielibyśmy, jest dla nas ważne i co byłoby powodem do tego, abyśmy nawet nasze życie mogli oddać. I dlatego apostoł Paweł pisze, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Wiecie, że na świecie, w tym świecie materialnym, w którym my żyjemy, pieniądze są jedne z najbardziej pożądanych rzeczy. Na drugim miejscu, czy może na pierwszym miejscu jest władza, potem są pieniądze. I miłość do pieniędzy powoduje często, jak czytamy historię, jak patrzymy na świat, który jest wokół nas, powoduje często wiele zła. Zobaczcie rodziny, które są. Czasami są bardzo zgodne, fajne rodziny. Jest mama, ojciec, są bracia, siostry, fajna rodzina, kochająca się, miłująca, aż do momentu, kiedy umiera jedno z rodziców i jest spadek do podziału. I co wtedy się dzieje? I wtedy ta rodzina nagle, ja mam kolegę w pracy, nie będę mówił imienia i nazwiska. Ta rodzina była taka sobie, ale kiedy umarł ojciec i nagle był do podziału 5 hektarów dobrej ziemi, to co się stało? Jedna siostra mówi, ale to się mnie należy. A druga siostra mówi, ale to się mnie należy. I nagle w rodzinie powstaje konflikt, bo miłość pieniędzy, bo już nie ma tej, już jakby na pierwszym planie nie ma tej relacji między bratem a siostrą, tej rodzinnego pokoju, tej miłości, ale nagle pieniądze są, które można podzielić, które mogą być moje. I to powoduje, ta miłość pieniądza powoduje korzeń zła. Które to zło powoduje, że ta rodzina jest podzielona, skonfliktowana, gdzie jeden z drugim nie, potem ze sobą nie rozmawia latami. Jest setki, a myślę, że tysiące takich przykładów, kiedy sytuacja podziału majątku powoduje rozdział w rodzinie. Ja myślę, że również każdy z nas ma jakąś taką, takie niebezpieczeństwo do każdego z nas przychodzi, że pieniądze mogą stać się jakimś taką, no nie wiem, powodem do tego, że kogoś lubimy lub nie lubimy, tak, bo mnie oszukał, bo mi nie wiem, no, nie pożyczył, bo to powinno być więcej dla mnie, a on więcej wziął, tak? I ten korzeń zła, który powodują pieniądze, on negatywnie wpływa na człowieka. I później ta sfera materialna, ona przekłada się również na sferę duchową, no bo wiecie, my żyjemy w ciele. No, tak jak powiedziałem, w naszym życiu są te różne sfery, sfera duchowa, sfera emocjonalna i ta sfera materialna, ale sfera materialna jest najbardziej dla nas widoczna, tak? Bo my na co dzień żyjemy w świecie, bo my mamy lepszy lub gorszy dzień, jeżeli chodzi o nasze uczucia, o nasze emocje, o nasze relacje z Panem, ale codziennie rano wstajemy, otwieramy oczy i widzimy naszą lodówkę, nasz samochód, naszą pracę, naszą wypłatę, tak? I to powoduje, że często w nas te emocje mogą być, że tak powiem, poruszone. I ta sfera materialna, ona ma znaczenie. I widzimy, że Biblia na temat pieniędzy mówi. Na temat pieniędzy mówi. I ona mówi w sposób bym powiedział, ostrzega nas przed pewnym niebezpieczeństwem. Tu czytamy dalej, że chęć bogacenia się powoduje w człowieku pożądliwość i różne cierpienia. Ja tak nieraz patrzę na ludzi, których wokół mamy, zresztą wy też ich na pewno widzicie. Są ludzie, którzy idą do pracy na 8 godzin, przychodzą z pracy, idą na spacer z dziećmi, są z żoną, jadą sobie gdzieś, nie wiem, na wycieczkę. Im wystarcza. Ja osobiście znam ludzi, którzy milionami obracają. Naprawdę bardzo bogaci ludzie. Ostatnio z takim człowiekiem rozmawiałem. I mówię, pan to chyba tylko patrzy na konto, czy pan ma kilka budynków, wynajmuje je, tak? Czy tylko te czynsze spływają. On mówi, panie, no skąd? Ja rano o 3 wstaję, jadę po mięso, potem wiozę gdzieś tam na rynek, handluję, plus jeszcze to, co tu robię. Także zauważyłem taką rzecz, że człowiek nigdy nie ma dość pieniędzy, tak? Najbogatsi ludzie na świecie, którzy miliardami dolarów obracają, oni też robią coś więcej. Nie wiem, czy to jest tylko chęć posiadania większej ilości pieniędzy, czy chęć stworzenia, bo czasami niektórzy mówią, że to już się pieniądze nie liczą, ale chęć tworzenia czegoś, tak? Czyli jakiejś nowej inwestycji. Ale widzimy, że tutaj, że Biblia nam tutaj, Paweł pisze do Tymoteusza, że istnieje takie niebezpieczeństwo tej chęci bogacenia się, która powoduje pożądliwość, która powoduje złe emocje, która później ten korzeń zła, chęci posiadania pieniędzy powoduje w człowieku takie rozbicie wewnętrzne, tak, że już nic się nie liczy, tylko to. A apostoł pisze, że tak naprawdę człowiekowi nie jest wiele potrzeba do życia. Jedzenie, ubranie i żeby miał gdzie mieszkać. Oczywiście my, ludzie zachodu, że tak powiem, kultury zachodniej, ja muszę wam powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy bardzo bogatymi ludźmi. Bo kiedy byśmy zobaczyli, jak ludzie żyją w Indiach, jak ludzie żyją w Afryce, jak ludzie żyją w Ameryce Południowej w niektórych miejscach, to my jako Europejczycy jesteśmy w takim, że tak powiem, takim szczycie dobrobytu. Ja wiem, że niektóry z nas może powiedzieć, o co on mówi, to nieprawda. Prawda. Bo ty codziennie masz w lodówce jedzenie. Bo ty masz w szafie ubranie i sobie wybierasz, bo to mi nie pasuje, to jest już stare, a to dzisiaj mi do oczu nie pasuje. Bo ty masz samochód, może 2, może 3 teraz samochód, to można mieć ile się chce, tak? Bo są tak tanie, że każdy z nas. Wielu ludzi, ja słyszałem kiedyś taką sytuację, że w Afryce człowiek bogaty to jest ten, który ma jutro co zjeść. Czyli ma w swojej szpiżarni tyle jedzenia, że na jutro jeszcze będzie miał. To jest człowiek bogaty. U nas o tym się nie mówi, tak? My jesteśmy ludźmi, którzy mają wszystkiego pod dostatkiem. I czasami, kiedy słyszę ludzi, którzy narzekają, jak to źle się w Polsce żyje, to po prostu to mi przykro, tak? Bo my, Bóg nam błogosławi naszemu krajowi. I my żyjemy w dobrobycie. I dlatego często, kiedy czytamy te sytuacje właśnie, to to widzimy, że tak naprawdę człowiekowi nie jest wiele potrzeba, ale z drugiej strony Bóg nam mówi, nawet gdy masz, nie siedź w domu, rób coś, zarabiaj pieniądze. I teraz... Teraz mam pytanie i teraz takie zapytanie możemy zadać. Dobrze. Pracuję, zarabiam pieniądze. I teraz jaka powinna być moja postawa wobec Kościoła w tej sferze materialnej? Bo, tak jak powiedziałem, te trzy sfery życia człowieka, duchowa, emocjonalna i materialna, wiadomo, w duchowej jest to, odpowiedź jest prosta. W duchowej sferze mam być blisko Pana, tak? Mam wchodzić w społeczności z Bogiem, mam Go poznawać, mam się modlić, mam Go chwalić, mam Go wielbić, mam Go uwielbiać i tak dalej, i tak dalej. Ta sfera jest dla nas prosta i czytelna, tak? Mam być blisko Boga. W sferze tej emocjonalnej też. Moje serce ma być czyste od przebaczenia, znaczy tak, ma być przebaczające, ma być czyste od nieprzebaczenia. Moje emocje mają być takie, jak czytamy w liście do Koryntian o miłości, że ma być cichy, pokorny, że ma być wybaczający, że ma być człowiekiem no, serdecznym, uważającym za wyższym od siebie i tak dalej, i tak dalej. Ta sfera emocjonalna człowieka jest oczywiście bardzo istotna i ona jest również przez Biblię pokazana, tak? W jaki sposób my mamy w stosunku do drugiego człowieka się odnosić. I ona jest bardzo ważna, bo my nie lubimy, ja przynajmniej nie lubię, chyba wy też nie lubicie, ludzi, którzy są, nie wiem, ciągle zdenerwowani, którzy są ciągle jacyś negatywni, którzy, ja się bardzo męczę przy takich ludziach, którzy nikt się nie uda, a może byś sobie samochód zmienił, nie, bo ja pieniędzy, ja się nie uda, nie, a wiadomo, co ja kupię, ale sobie fajnego Mercedesa kupiłeś, no tak, ale wiesz, ile on pali, wiesz, to naprawdę. Ludzie, którzy ciągle są niezadowoleni ze swojego życia, tak? I ja myślę, że ta sfera emocjonalna, ona jest bardzo istotna i my również powinniśmy we właściwy sposób w tej sferze funkcjonować, abyśmy mogli mieć tutaj dużo takiej Bożej miłości do ludzi, Bożego patrzenia na ludzi, takiego Bożego optymizmu. Ja wiem, że to może się trochę źle kojarzy z jakimiś tam socjotechnikami, ale tak naprawdę optymizm w życiu człowieka jest ważny, abyśmy nie musieli ciągle być w jakimś przygnębieniu. Dobrze, ale co Biblia mówi na temat pieniędzy, które już zarobiliśmy, które już wiemy, że powinniśmy zarabiać, które wiemy, że powinniśmy pracować. Może otwórzmy taki bardzo, bardzo fajny, bardzo mi się podobający, bardzo, bardzo taki sugestywny werset z przypowieści Salomona. Z trzeciego rozdziału, jest to dość znany werset. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwotni wszystkich swoich plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Jeszcze raz. Co Bóg mówi na temat Twojej sfery materialnej? Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwotni wszystkich swoich plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Amen? Czy przejmujecie takie Boże Słowo? Czcij Pana darami ze swego mienia. Słowo Boże mówi, czcij Pana, kiedy staniesz, podnosisz ręce, módl się do Niego, wysławiaj Go. Wysławiaj Go swoim sercem, wysławiaj Go pląsaniem, wysławiaj Go na cytrze, wysławiaj Go na flecie, wysławiaj Go na instrumentach, na bębnach i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi też, czcij Pana darami swojego mienia, tym, co masz. Bo wszystko, co mamy, pochodzi od Niego, amen? Całe nasze życie jest w Jego ręku. Amen? Całe nasze życie. Nie ma. Niektórzy kiedyś taką sytuację, historię, takie powiedzenie słyszałem, że jak człowiek się chrzci, to w górze trzyma rękę tak. Tu cały jest zanurzony tylko potąd. A w ręce trzyma portfel. Czyli wszystko ochrzcili oprócz jego portfela. Wszystko Panu oddaję, oprócz moich pieniędzy, oprócz tego, co posiadam. A to, co posiadasz, czyje jest? Dzisiaj, słuchajcie, ja taką historię, moja, to taka historia, która jest prawdziwa, nie z Ameryki, ale z Krakowa. Moja bratowa pracowała u takiego człowieka. Człowiek, który miał salony Fiata, Alfa Romeo, kilka salonów, miliony złotych. Można by powiedzieć, sam się dorobił, swoją mądrością, swoją zaradnością, swoim talentem do biznesu. Ale przyszedł taki czas, że poszedł na emeryturę i cały ten majątek przepisał synowi. I potem się okazało po 3 latach, że syn nie płacił ZUS-ów i składek i podatków. I doszło do tego, że cała ta firma została zlicytowana, a ten człowiek dzisiaj mieszka w garażu. I można powiedzieć, jesteś zdolny, to ty sobie zawdzięczasz. Ale zobaczmy, że takie historie, dużo jest takich historii, gdzie pokazują, że tak naprawdę człowiek niewiele może. Oczywiście Bóg mu otwiera pewne rzeczy, pewne zdolności mu daje. Nie każdy jest, ja wiem, że nie każdy jest do biznesu jakby uzdolniony, tak? Nie każdy może, ale Bóg nam daje możliwość pracy, każdy z nas coś umie robić, każdy w jakiś sposób może zarobić pieniądze. I kiedy my to, co posiadamy, kiedy mamy tą świadomość, że to, co mamy, jest Jego własnością i dzięki Jego łasce posiadamy, to ja myślę, że to, co tutaj Salomon pisze, stanie się prawdą. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwotni wszystkich swoich plonów. Wszystko, co mam, od Niego posiadam. I teraz ja, poprzez to, że daję na służbę Pańską, oddaję Mu cześć w ten sposób. W ten sposób mówię, Panie, to, co mam, do Ciebie należy, a ja tylko jakąś małą cząstkę Tobie oddaję, co Ty mi dałeś. I tutaj ten werset ma tu jeszcze obietnicę. A będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Wiem, są ruchy, które nazywają się węgle sukcesu i tak dalej, które mówią, Ty daj Panu, a Pan Tobie da. No nie wiem, tak jest napisane w Księdze Salomona, że jeżeli będziesz czcił Pana ze swojego mienia, to Pan będzie Ci błogosławił. Przyjmujecie to? Amen? Jeżeli dzisiaj masz problem z swoimi finansami, to może idź do domu i przeczytaj ten wiersz jeszcze raz. Może 2 razy, może 5 razy. Może sobie go napisz i patrz na niego. Bo to jest Boże Słowo, które Bóg daje nam błogosławieństwo. Daje nam błogosławieństwo duchowe, ale nam daje też błogosławieństwo finansowe. I nie jest to socjotechnika, ale to jest prawda Bożego Słowa. Ja tak mam kolegę, już to opowiadałem chyba kiedyś, który, jak prowadziliśmy stowarzyszenie, to dawał, wpłacał pieniądze tam co miesiąc systematycznie. I kiedyś mnie spotkał i mówi, Teodor, ja to nie wiem, jak to jest. Im więcej daję, tym więcej mam. Mówię, no bo tak to jest. Jeżeli jesteś skąpy i trzymasz dla siebie, no wiadomo, no są ludzie bogaci i skąpi, ale generalnie nie jest to fajne. Ale kiedy jesteś szczodry i rozdajesz, to wtedy, no nie mówię, żeby rozdawać wszystkim na ulicy, tak, ale w sposób mądry i właściwy, to wtedy nie braknie ci niczego. To wtedy twoje stodoły są wypełnione, a twoje prasy opływają w moszcz. Tak mówi Boże Słowo. Salomon, wiecie, że on, jeżeli chodzi o finanse, był człowiekiem bardzo bogatym i on coś na ten temat wiedział. I myślę, że tu na ten werset powinniśmy przemyśleć go w swoim sercu. Co to znaczy czcić Pana darami swojego mienia? W Starym Testamencie Stary Testament nakładał na ludzi, i teraz możemy sobie zadać pytanie, jak ja mam czcić, ja, dzisiaj, teraz, ja, Jan Kowalski, który stoi tu i teraz, albo siedzi na tym krześle, jak ja mam czcić darami ze swojego mienia? W Starym Testamencie było tak, że każdy Izraelita był zobowiązany do płacenia dziesięciny. Każdy Izraelita, to możemy czytać na przykład w III Księdze Mojżeszowej, no gdzieś tu mam zapisane, tylko kazalnicy nie mam. W III Księdze Mojżeszowej, 27 rozdział od 30, no to może przeczytajmy nawet. Trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział. To jest chyba ostatni rozdział tej księgi. I już. 30 wiersza. Izrael. Salomon żył w Starym Testamencie. On był królem izraelskim, tak? To, co teraz czytamy, jest to prawo, które Mojżesz otrzymał od samego Jahwe, który to na górze dał mu przykazania i który to przez 40 dni na tej górze tam Mojżesz przebywał i Bóg do niego mówił. I to, co tutaj teraz jest napisane w III Księdze Mojżeszowej, to nie jest nauka jakby rabinów, ale jest to jakby, jest to no, Boże przykazanie. Wszelką dziesięcinę z płodów ziemi, czyli to, co z plonu, czyli to z plonów ziemi, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. A jeżeli ktoś chce wykupić coś ze swojego dziesięciny, to dołoży do niej jedną piątą. Wszelka dziesięcina z bydła, trzody i wszystkiego, co przejdzie pod laską pasterską. Możemy to sobie dalej przeczytać. Czyli widzimy, że Izrael, on miał obowiązek, Izraelici mieli obowiązek dawania dziesięciny, czyli dziesiątej części tego, co posiadali na służbę pańską. W Izraelu było to tak zrobione, że była świątynia, no ona nie zawsze była, bo za czasów Mojżesza nie było jej, dopiero Salomon postawił pierwszą świątynię w Jerozolimie, ona potem została zburzona i następną świątynię została budowana przez Heroda Wielkiego. To już w czasach Jezusa, kiedy czytamy o tym, że jak uczniowie mówią, zobacz Panie, jakie piękne kamienie i tak dalej, no to właśnie to by oglądali wtedy, to był czas jakby oddania do użytku świątyni Heroda. Ale w Izraelu było tak, że pośród 12 plemion, jedno z plemion było przeznaczone dla Pana, plemię Lewiego. I oni, to było plemię wydzielone tylko do tego, aby służyć świątyni pańskiej, aby zajmować się sprawami duchowymi. I to, i te dziesięciny były przynoszone do, najpierw do namiotu zgromadzeń, a potem do świątyni i one były tam składane. I one miały na celu finansowanie, czy tam wspieranie właśnie tego kultu Jahwe, który no, trzeba było właśnie utrzymać plemię Lewiego, cały ten system ofiarniczy i tak dalej, i tak dalej. I to widzimy w Starym Testamencie i sprawa dziesięci, ona się jakby przewija przez cały Testament. Bóg czasami ma pretensje, że tych dziesięci nie składają, albo kiedy nawet widzimy Jezusa, który rozmawia z faryzeuszami, to mówi, bo oni mówią, że no my jesteśmy plemią Abrahama i że oni składają dziesięciny, tak? On mówi, te rzeczy trzeba czynić, ale innych nie zaniedbywać, bo czasami człowiek składa dziesięciny, ale serce jego było skąpe, tak? Żałował tego, co robił. I teraz możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, to jest Stary Testament. Tu widzimy, że w Starym Testamencie ten system dziesięciny, on funkcjonował, on cały czas funkcjonował, a my w Nowym Testamencie, co my dzisiaj mamy z tej kwestii zrobić? Czego Bóg dzisiaj od nas, jak nas naucza na ten temat? Czego od nas wymaga? No może, no można takie słowa, chociaż dzisiaj są to słowa niepopularne, wymaga, jest to takie trochę opresyjne, ale czego nas Słowo Boże naucza na temat pieniędzy w Nowym Testamencie? Drugi do Koryntian otwórzmy. Dziewiąty rozdział. Szósty, od szóstego wiersza. Drugi do Koryntian, dziewiąty rozdział, od szóstego wiersza. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, do zboru chrześcijańskiego, który już uwierzył w Chrystusa, który już nie jest zborem starotestamentowym, ale jest zborem nowotestamentowym, gdzie wierzą w Chrystusa, gdzie Duch Święty się objawia i chrzci ludzi, gdzie jest głoszona dobra nowina, gdzie się ludzie nawracają, gdzie jest mają misjonarzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki zbór jak my. Może my tych wszystkich elementów nie posiadamy, ale taki zbór jak my. I piszę do nich tak. Opowiadam. Kto się jest skąpo też rządź będzie. A kto się oficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem, albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam oficie wszelkiej łaski, abyście mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczerze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daje i pomnoży zasiew was i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Może na razie dotąd. Jak my dzisiaj mamy patrzeć na swoje finanse? Jak my dzisiaj mamy patrzeć na moje finanse w kościele? Opowiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje oficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, ale nie z żalem, ani z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ja myślę, że każdy z nas, tak jak mój tata, kiedy jeszcze żył, to czasami takie sytuacje trochę śmieszne były, kiedy szedł do kościoła, był katolikiem i mówi do mojej mamy, mama, nie masz tam złotówki rozmienić na tacę, chciałem dać. No to chyba nie jest dobra postawa. Ja myślę, że nawet katolicy, którzy chodzą do danej parafii, powinni też mieć czuć obowiązek, tak? Tego, że powinni tą parafię utrzymywać. Myślę, że każdy z nas powinien też czuć taką przynależność. Myślę, że czujemy tą przynależność do tego zboru, czy do każdego zboru, w którym kiedykolwiek by się znalazł, tak? Że jestem częścią zboru, przychodzę tam się modlę, tam mam społeczność, ale też mam pewne obowiązki, między innymi obowiązek taki, jak tutaj apostoł Paweł pisze, żeby też ułożyć na wszelką dobrą sprawę, aby też ułożyć na funkcjonowanie tego zboru, na funkcjonowanie naszego lewity, pastora. Pastor jest jak lewita dzisiaj, tak? Są ludzie, a propos tego, że każdy powinien pracować, są ludzie, tak jak pastorzy w niektórych zborach, tak jak niektórzy ludzie, którzy jakieś służby pełnią, gdzie to Kościół jest w obowiązku utrzymywanie takiego człowieka. I my teraz mamy pastora, tak? On nie bierze od nas pensji, ale kiedy on tu przyjeżdża, my musimy mu zwrócić za dojazd i jakąś małą ofiarę. Nie to, że on wymaga, ale my w obowiązku się czujemy, że tak jest, tak? Prowadzimy różne działania ewangelizacyjne. To też wszystko, kiedy ludzie tu przyjeżdżają, musimy ich zakwaterować, musimy ich nakarmić, musimy różne inne rzeczy, musimy ogrzać salę i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z nas, ja myślę, że tak jest, że czuje ten obowiązek, czuje taką odpowiedzialność za to, za ten Kościół, również w tej sferze finansowej. I apostoł Paweł tu właśnie do Koryntian napisał, tak, żeby każdy mógł to robić. Każdy. Siódmy werset. Każdy. Tak jak sobie postanowił. Nie tylko ci, którzy mają, więcej zarabiają. Bo czasami ten, który więcej zarabia, dlatego więcej zarabia, bo ułoży na sprawę pańską. A czasami ten, który tak każdą złotówkę pilnuje, dlatego tak ma mało, bo właśnie może nie sieje, tak, jak tu jest napisane. Kto sieje oficie też rządź będzie. A kto sieje skąpo rządź będzie. To nie jest bank, to też, żebyśmy dobrze to zrozumieli. To nie jest bank taki, że ja teraz dam 100 zł, to ja teraz bym oczekiwał, że Bóg mi nagle odda 1000 zł, tak? A jak mi nie odda, też znam takiego człowieka. W Skierniewicach mieszka. Niektórzy go znają, ale nie będę mówił, kto to jest. Człowiek, który bardzo dużo mówił na temat pieniędzy. Czasami aż do przesady. Czasami kiedyś sobie kupił, pamiętam, przepraszam, takie fajne buty i pokazywał, ile to kosztują te buty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przyszedł taki moment próby na niego. Dlatego, że on był z bogatej rodziny i naprawdę tam, nie wiem, no, dużymi pieniędzmi obracali, więc włożył swoje pieniądze w akcje. I któregoś razu te akcje spadły i on stracił, nie wiem, 100 tysięcy, 150 tysięcy. Ten faks tak na niego wpłynął, że on przestał przychodzić do kościoła. Bo mówi tak, jeżeli ja sieję w pańską sprawę, a pan mi tak zrobił, i parę lat do kościoła nie przychodził. Teraz wrócił, słyszałem. Ale widzimy, że to nie może być tak, że człowiek robi biznes z Bogiem. Ja daję, to Bóg mi odda. Ile dałam, to ile mi odda. Bo to jest sprawa duchowa, bo to jest bardziej sprawa czczenia Pana swoimi darami, tak? Ale z drugiej strony konsekwencją tego też jest to, że Bóg nam daje, abyśmy mogli ułożyć na każdą dobrą sprawę. Pamiętajmy o tym, że jest to też naszym obowiązkiem, bo kiedy widzimy człowieka potrzebującego, też powinniśmy, jeżeli oczywiście to leży w naszej jakiejś tam możliwości, też mu pomóc, tak? Ale jakby na pierwszym miejscu, tak jest napisane, jak mówi Słowo Boże, na pierwszym miejscu są domownicy wiary, tak? Na pierwszym miejscu, komu ty masz pomóc, jeżeli masz wybór, tak nas nauczy Boże Słowo, to najpierw bratu lub siostrze pomóc. Dopiero temu człowiekowi, który jest na zewnątrz. Oczywiście, jeżeli mamy taką samą sytuację, nie, bo to czasami są. Ale generalnie my w Kościele jakby jesteśmy zobowiązani, aby jedni o drugich dbać. Aby dbać o to, co mamy, o nasz zbór w tej sferze również materialnej. I może tyle. Niech nam Bóg błogosławi. I pamiętajmy, że sfera materialna, ona jest bardzo ważna. I ona potem ma wpływ na nasze całe życie. I na nasz zbór również. Amen.